Rejs wycieczkowcem pod pokładem. Jak wygląda życie pod pokładem wycieczkowca, czyli jak wygląda życie pracowników takiego statku? Czy mogą oni korzystać z atrakcji, jakie oferuje statek, czyli tych basenów, teatrów, sklepów itd.? O pracy, ale i o przyjemnościach podróżowania od portu do portu dowiecie się w podcaście Klubu Polskiego z rozmowy z Tomkiem Olszewskim. Zaprasza Małgorzata Wojcieszyńska.
To jest podcast Klubu Polskiego.
W poprzednich dwóch odcinkach podcastów Klubu Polskiego rozmawialiśmy z Magdą i Tomkiem Olszewskimi o ich urlopach na wycieczkowcach, ich rejsach do Omanu i na Karaiby. Trzecia część podróżnicza dotyczyć będzie pracy na takim wycieczkowcu i tu oddam głos mojemu rozmówcy Tomkowi Olszewskiemu. Byłeś tym pracownikiem na statku. Co robiłeś i na jakich trasach pływałeś?
Ja zacząłem tak naprawdę, miałem lat 21, tak? Jeżeli dobrze pamiętam, czy dwa już, się zgubiłem w tej rachubie. No, ja pracowałem tak naprawdę jako stateroom steward, czyli w tej części hotelowej, więc opiekowałem się pasażerami, którzy właśnie byli w tych kabinach.
Co to znaczy, jak się opiekowałeś?
Dosłownie miałem, jakby przydzielono mi kilka kabin, którymi musiałem codziennie, tak jak wcześniej wspominałem, przede wszystkim je sprzątać oczywiście, dbać o to, żeby się ludzie dobrze czuli. Byłem jakby takim konsjerżem dla swoich kabin.
Ile osób miałeś tak pod sobą, że tak powiem?
Średnio 20 do 30 osób.
To jak wygląda życie takiego konsjerża, jak się nazwałeś? Czyli codziennie 8 godzin pracujesz, czy masz full time i musisz mieć na oku tych 20 pasażerów?
Nie, to zupełnie inaczej. Przede wszystkim wcześniej rano zaczynało się pracę. Czekało się, aż pasażerowie wychodzili na śniadanie, żeby właśnie zrobić to pierwszy porządek po śnie. Praca trwała mniej więcej do godziny 12, w zależności 12-13. I potem jest przerwa. Do momentu, kiedy pasażerowie wyjdą z kabiny na kolację. Czyli z mojego punktu widzenia zwykle jakieś około 5 godzin przerwy miałem dla siebie. Był to czas dla mnie, który mogłem wykorzystać na co chciałem. Czyli mogłem iść spać, mogłem iść na siłownię, ale najczęściej po prostu wychodziłem ze statku, no i używałem, zwiedzałem.
Czy możesz korzystać też z tych wszystkich atrakcji, które są dla turystów, to znaczy z basenu, z jacuzzi, nie wiem, z boiska?
Tutaj te dwa światy niestety, niestety są od siebie bardzo oddzielone. W zależności jeszcze oczywiście, jaką pozycję ma się na statku, ale przyjmijmy na tej pozycji, na której ja byłem, ja nie miałem prawa z tego korzystać, ale my mieliśmy własną restaurację, własny klub, gdzie można było codziennie się zabawić, tańczyć, cokolwiek, siłownię, mieliśmy własny basen, własnego lekarza, w sumie wszystko było jakby oddzielone, ale mieliśmy dostęp do wszystkiego, co było potrzebne.
Drugi alternatywny świat jakby.
Od czwartego deku w dół tak się zaczyna, tak. Tam już jest alternatywa, tam jest troszkę inny świat.
Czyli taki underground.
Można powiedzieć dosłownie, no jakby okien tam nie ma, ale jakby człowiekowi nie brakowało, czy to właśnie mieliśmy i własnego fryzjera, i własny sklep, bez słowy, w odróżnieniu do pasażerów mogliśmy alkohol, czy cokolwiek, co tam kupiliśmy, mogliśmy zabrać do kabin. Było okej, człowiek nie czuł się tak, że czegoś mu brakowało.
Gdzie byłeś i jak długo pływałeś i co zwiedziłeś, jakie wrażenia?
Może powiem, gdzie nie byłem, ponieważ miałem to szczęście, że w firmie, w której pracowałem właśnie, ona globalnie wszędzie, na całym świecie miała swoje te rejsy. Także całą jedną i drugą Amerykę mam, że tak powiem, opłyniętą. Do tego Europa, do tego dochodzi część Azji, Grenlandia, no wszędzie w sumie, gdzie, no trudno, chyba jedynie gdzie nie byłem i to poniekąd nie byłem, ponieważ jedyne miejsce, gdzie nie byłem, to była Australia tak naprawdę, jedyny kontynent, którego nie dotknąłem, aczkolwiek przepływaliśmy blisko, ponieważ dopłynęliśmy do oceanu, czyli do tych wysp bliżej.
jak długo wyjeżdżałeś z Polski? No bo wtedy jeszcze mieszkałeś w Polsce. Obecnie nagrywamy i rozmawiamy tu na Słowacji. Czyli ile czasu cię nie było w domu?
Średnie kontrakty to było około 7-8 miesięcy.
Da się to wytrzymać, czy nie wali to w głowę trochę?
Ciężko powiedzieć, no jest to ciężkie, może inaczej powiem, ja wtedy nie miałem rodziny, więc dla mnie to była przygoda, przez to, że ja to wziąłem jako przygodę, mi było łatwiej, więc ta tęsknota była mniejsza i za Polską, i za rodziną, mówię o rodzicach na przykład. Ale do tego stopnia było to ciekawe, że pamiętam, że na Alaska, która jest cudowna, ja 2 razy przedłużyłem kontrakt, tylko dlatego, żeby zostać dłużej na Alasce. Jest ta cena tej samotności i undergroundu, ale z drugiej strony za to jest też przygoda fajna.
A zarobki dobre?
Nie wiem, jak to teraz wygląda, powiem uczciwie. Na tamte czasy, kiedy dolar kosztował chyba około 7 zł, zarobki były bardzo dobre. Myślę, że nawet porównywalne, nawet nie wiem, czy chyba na Słowacji średnia nie jest niższa niż wtedy ja zarabiałem.
Ale jednak nie zostałeś tam, to nie jest praca na zawsze?
Myślę, że jest taki moment, ja pamiętam, ja miałem taki moment, w którym już musiałem zdecydować, czy ja zostanę zawodowo na statku, czy jednak już koniec. I bałem się, że jak przekroczę tą granicę, to będę po prostu od kontraktu do kontraktu jeździł, nie wiem, 8 miesięcy na statku, będę wracał, wydawał pieniądze, jakby nic z tego nie będzie, nie będzie poza nic takiego z normalnego, nie będę czuł normalnego życia. Nie chciałem zostać marynarzem. Znam ludzi, którzy robią to całe życie. Nie dałbym rady. Chyba jednak wolałem na ziemi troszkę dłużej pobyć.
A miałeś coś takiego, że będąc w tym świecie, nazwijmy to underground, podziemnym, czyli tego staffu obsługi, że bardzo marzyłeś o tym, żeby popłynąć jako pasażer i że teraz ci się spełnia to marzenie, czy to jest, tak się tym przejadłeś, że w ogóle o tym nie marzyłeś nigdy?
Może nie powiem, że to było marzenie, ale ja przez to, że wiedziałem, jaki to jest standard, chociażby dlatego, że wiedziałem, ile własnej pracy wkładałem w to, jak się opiekowałem kabinami, jak się opiekowałem pasażerami, wiedziałem, na jakim standardzie to jest, wiedziałem, że to jest fajne. Może powiem tak, że wielu ludzi, z którymi rozmawiałem, którzy nie zażyli czegoś takiego, oni mówią, a, bo to jest tam komercja, Amerykanie, nie wiadomo co, tratatata, ale zapominają właśnie o tym, że to jest też standard, że możemy naprawdę poczuć troszkę takiego luksusu, takiego spokoju w pewnych rzeczach. Ale ja to o tym wiedziałem, dlatego że ja to jakby oferowałem swoim pasażerom wtedy. To może nie jest marzenie, ale wiedziałem, że to jest fajne. Po prostu znałem to z doświadczenia. Może z drugiej strony, ale...
Czy było coś takiego między wami, kolegami, którzy tam pracowaliście, że sobie wymienialiście się poglądami na temat zachowania tych waszych klientów, których obsługiwaliście i czego najbardziej nie lubiliście?
Takie plotki wewnętrzne. No tak, bo oczywiście było kilka narodowości, które już miały swoją jakby wewnętrzną nazwę. Na przykład było Lovely, byli Chipetoni. To było ogólne, wszyscy, jak się powiedziało Chipeton, to wszyscy wiedzieli, o jaką nację chodzi. Nie będę mówił jaką, może, ale wszyscy wiedzieli, o jaką nację chodzi. No Chipeton, to powiem tylko też, że europejską. Ale także było tak, że my mieliśmy pewnego rodzaju już pogląd na każdą z tych, jakby na każdą narodowość i wiedzieliśmy, co się spodziewać.
Czyli że któreś narodowości, któryś pasażer bardziej śmieci, bardziej bałagani, jest mniej higieniczny? O co chodzi?
To też poniekąd, ale były takie troszkę śmieszniejsze sytuacje. To bardziej czasem ja musiałem, jak ja wiedziałem, że ja w swoim rejonie będę miał przykładowo pasażerów z Indii, to ja wiedziałem, że na pewno będzie potajemne gotowanie w kabinie, co jest oczywiście bez sensu zabronione. Hindusi naprawdę gotowali indyjskie jedzenie. Proszę sobie wyobrazić, mała kabina, indyjskie jedzenie gotowane w kabinie. Nie wiem, jak oni przemycali te kuchenki i cokolwiek gotowali w kabinach.
Ale dlaczego?
No to jest właśnie pytanie, dlaczego? Tak samo wiedziałem, uwaga, jak mieliśmy turystów z Polski, na przykład, bo Polacy, też Polacy byli, czy Rosjanie, czy ktokolwiek, to wiedzieliśmy, że pierwsza rzecz, jaka się przydarzy, to będzie załatw mi alkohol.
załatwiałeś?
Przyznam uczciwie, że raz zostałem przekonany do tego, ale tylko raz. Tylko raz mi się to zdarzyło. Nie miałem z tego jakiejś nieprzyjemności, żeby było jasne, ale raz tylko dlatego, że wiedziałem, że to jest bezpieczne, bo to była para, która była na miodowym takim miesiącu z Polski. Miałem takie poczucie, że raczej muszę im pomóc, bo wiedziałem, że raczej nie mają za dużo pieniędzy. W sensie, no okej, no było ich stać na statek i tak dalej. Ktoś im to kupił, dostali w prezencie. Ale czułem, że chcę dla nich coś zrobić, więc pamiętam, że im codziennie przynosiłem właśnie taki truskawki w bitej śmietanie, cudowałem. To też musiałem niestety tak troszkę po kryjomu z mesy wyciągać i dostali ode mnie szampana i jakiś alkohol na wieczór, żeby mieli. Także mówię, no każda nacja ma jakąś specyfikę, tak?
A co ty wtedy robiłeś, jak widziałeś, że na przykład Hindusi gotowali? Musisz to gdzieś zgłosić albo upominasz?
Zgłaszaliśmy to oczywiście, ponieważ no raz, że bezpieczeństwo, pożar na statku to jest chyba najgorsze, co się może stać. A druga sprawa jest taka, że oni przez to, że Hindusi na przykład używają te przyprawy, które są bardzo jednak aromatyczne, cała ta kabina przesiąkała tym, wręcz korytarz tym przesiąkał, więc dla innych pasażerów to było no, dosyć duży dyskomfort. Więc to była automatyczna reakcja, jeżeli tylko ktoś mi, albo poczułem, że coś tam pachnie mi jakąś kurkumą czy coś, to po prostu od razu wejście, przepraszam, proszę tego nie robić, proszę to zabrać. Byli tacy, którzy nie chcieli, więc wtedy oczywiście już to szło wyżej, więc oficer przychodził i musiał rozwiązywać.
A zdarzało się, że ktoś musiał opuścić statek za jakieś przekroczenie norm?
Wiele razy. Średnio co drugi, trzeci rejs. Ja nie mówię w moim rejonie, ale jakby wiedzieliśmy o tym. Co drugi, trzeci rejs zawsze było tak, że kilka osób zostawało po prostu wynalanych ze statku.
Za co?
Najczęściej za pijaństwo. W sensie, że pili i robili jakieś rzeczy. Bardzo częstym przypadkiem było to, że na statku, przez to, że na statku było też dużo młodzieży, szczególnie dziewczyn, bardzo mocno zabronione jest, ponieważ te statki są kulturalnie jakby pod Amerykę. Jest to amerykańskie prawo też bardzo często i brytyjskie na tych statkach. Jest to jest bardzo ważne, że to, że statek pływa gdzieś w Arabii, to nie, a prawo na statku jest tam, zależy od bandery. Więc jeżeli chodzi o sexual harassment, czyli to jest napastowanie seksualne, to było bardzo restrykcyjne. To chyba na każdym rejsie zawsze kogoś wydalano.
A zdarzyło ci się, że ktoś podczas twojego rejsu zmarł i trzeba było jakoś interweniować albo jakieś ciężkie przypadki zdrowotne?
To się zdarzało, aczkolwiek człowiek tego tak nie odczuje, że ktoś to zmarł, ponieważ pamiętajmy, na statku, statek, tak jak wspomniałem wcześniej, statek ma tą specyfikę, że ma własny szpital, własnych lekarzy, profesjonalny szpital, to jest tak naprawdę bardzo dobrze wyposażony szpital. Bardzo często my tego nawet nie zauważymy, ponieważ to nie jest tak, że nagle komuś coś się stanie i teraz wszyscy czekają, aż przyleci helikopter, tylko w pierwszej kolejności ten pacjent jest przenoszony do ambulatorium.
A zdarzało się, że przyleciał helikopter?
Ja nie pamiętam, powiem uczciwie. Nie pamiętam. Pamiętam karetki oczywiście w portach, ale tak, żeby nie, przynajmniej są tych rejsów, na których ja bym nie pamiętam.
Zawody, bo jest kilka tych zawodów, które obsługują pasażerów na statku, chociażby lekarze, czy no, służba zdrowia, sprzedawcy, czy tak jak ty mówisz, te osoby, które się zajmowały pokojami i gośćmi w pokojach. Które zawody się kolegują najbardziej? Czy jest coś takiego, że mieliście wspólne imprezy, czy to jest właśnie według zawodów, że lekarze się bawią pod pokładem z lekarzami, a sprzedawcy ze sprzedawcami?
Pod pokładem wszyscy są równi. Naprawdę. Tam nie było czegoś takiego, że kelnerzy z kelnerami się tylko trzymają. Wiadomo, dana pozycja ma pewne rzeczy, które łączą, o tym się rozmawia. Ale w momencie, kiedy dochodziło do sytuacji takiej luźnej, nie było podziałów. Ja miałem przyjaciół naprawdę z każdego możliwego działu. To jest chyba też fajne na statku, że tych podziałów tam nie ma. Oczywiście są narodowościowe, bo to wiadomo, tam jest kilka narodowości, ale... Bym powiedział, bardziej podziały są narodowościowe, w tym sensie, że wiadomo, że Polacy z Polakami albo Polacy ze Słowakami się bardziej trzymają, ale tych podziałów takich stricte związanych z wykonywanym stanowiskiem nie ma aż tak dużo.
Czy tak taki przeciętny pracownik statku ma szansę stanąć obok kapitana i prowadzić statek?
Można poprosić, może prowadzić statek to nie, ale można się, inaczej powiem, można poprosić o coś takiego, jako taką wycieczkę. Ja miałem na przykład sytuację taką, że akurat nie chodziło o kapitana, ale mnie bardzo interesowała praca w tamtym czasie, kiedy jeszcze były klisze fotograficzne, przypominam, w tam, kiedy ja pracowałem, chociaż już wchodziły aparaty już były dostępne aparaty cyfrowe, ale pamiętam, że byli tam fotografowie na statku i mi się to bardzo podobało i poprosiłem, miałem tą możliwość, żeby na przykład przez 2 dni z nimi pracować w terenie, właśnie, żeby wychodzić za pasażerami, robić zdjęcia, czyli ta możliwość takiego poznania innego zawodu lub czegoś jest możliwe i myślę, że jest możliwe, żeby się dogadać, żeby wejść na mostek. Myślę, że to jest do zrobienia.
A jak się przeżywa takie trudniejsze warunki pogodowe, jak ty płyniesz pod pokładem, masz tam swoją kajutę?
No, trzeba powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Pod pokładem wszystko się odczuwa dużo bardziej niż na. To jest kwestia fizyki po prostu. Każde pod pokładem, no, słyszymy bardziej słychać jest silniki. Jest to i te wibracje silników. Przez to, że jeżeli jest jakieś, nie wiem, duże fale pod pokładem, bardziej buja. Im wyżej, tym mniej. Także jest to ciężkie, ale da się wytrzymać. No.
To wrażenie takie małej kajuty, nie wiem, czy to dzieliłeś jeszcze z kimś tą kajutę i bez okna, to chyba musi być straszne.
Jeżeli się dobrze przeżyło dzień, to znaczy napracowało się, zwiedziło się, wieczorem się spotkało na przykład w restauracji, w knajpie z przyjaciółmi, zamykało się ten dzień tak w miarę spokojnie, że był pełen ten dzień, to w żaden sposób nie przeszkadza. Tak naprawdę to jest tylko po to, żeby się wyspać, wykąpać.
Przeżyłeś tyle miesięcy, tyle może nawet lat, można powiedzieć, skoro przepłynąłeś cały świat. Zdarzyły się jakieś wypadki, w sensie, nie wiem, kolizja na morzu albo jakieś uszkodzenie statku, gdzie bałeś się o swoje życie i życie swoich współpasażerów?
No ja miałem sytuację taką, ponieważ któregoś dnia wieczoru na 5. deku, jeżeli dobrze pamiętam, były składowane materace stare. I one się zapaliły, więc był wielki pożar, wielki alarm, czyli tak naprawdę statek był postawiony już w stan gotowości do ewakuacji. Tutaj taka ciekawostka, że załoga jest tak wyszkolona, że my już byliśmy, bo każdy ma swoją rolę w takiej sytuacji, to nie jest tak, że tam tylko uciekasz, każdy ma swoją rolę. I na przykład w rejonie, za który ja wtedy akurat byłem odpowiedzialny, jako taka osoba, która rządziła na tym rejonie jako strażak, powiedzmy, pasażerowie nawet się nie zorientowali, czy coś się na dole dzieje. To jest tak wszystko profesjonalnie zrobione i my byliśmy gotowi, żeby w razie czego tych pasażerów ewakuować. Było to profesjonalnie przeprowadzone. Pożar, podkreślam, był bardzo duży. Naprawdę brakowało bardzo, bardzo mało, żeby była pełna ewakuacja statku. Statek to był jeden z największych statków na świecie wtedy. To było 6 tysięcy pasażerów, także plus 2 tysiące załogi.
I co wtedy to, bo normalnie na lądzie wzywasz straż pożarną, a jak to działa na statku?
Na statku jest normalnie profesjonalna straż pożarna.
I oni dali radę ugasić i nie musieliście ewakuować ludności, a zdarzyło ci się, że kiedyś musiałeś korzystać z takiej szalupy i uciekać ze statku?
Tylko i wyłącznie, że raz w tygodniu jest tak zwany drill, czyli jakby próbny alarm. I w zależności, miałem taki jeden kontakt, gdzie byłem właśnie odpowiedzialny za jedną z szalup i to ja byłem odpowiedzialny, żeby ją spuścić do wody i żeby tam ludzie byli, sprawdzić, czy wszyscy są i tak dalej. Tylko w ramach takich kontrolnych ćwiczeń.
Jest coś, o co nie zapytałam w związku z tą pracą, a o czym byś chciał powiedzieć? No rozumiem, że pod pokładem nie można palić chyba. Czy są miejsca dla palaczy, czy możesz wyjść na zewnątrz?
Ta część załogowa jest też, to jest, w zależności też od statku, ale najczęściej jest to też dek piąty, on częściowo też należy do załogi. Bo na przykład miejsce, gdzie się je, czyli jadalnia, jest z oknami, ona jest troszkę wyżej. Więc są miejsca oczywiście, gdzie można palić. Jeżeli chodzi o palenie, to nie był problem. Inna sprawa, że w tamtych czasach nie paliłem. To też, ale z takich rzeczy, które moim zdaniem, to jest chyba coś, o czym ktoś, kto myśli o tej pracy, nie bierze pod uwagę, że naprawdę jest to rewelacyjny sposób, żeby coś zobaczyć, ponieważ trzeba pamiętać, że w danym rejonie, przykładowo po Karaibach, przez 5-6 miesięcy w każdym porcie jesteśmy kilkanaście razy. Jeżeli możemy poświęcić 2-3 godziny na ten port razy ilość przypłynięć, więc możemy w zasadzie za darmo zwiedzić każdą wyspę całą. My mieliśmy tych możliwości mnóstwo.
Gdzie byś chciał wrócić?
Myślę, że Alaska to jest najpiękniejsze wspomnienie. Tam mieliśmy szalony czas, ponieważ miałem przyjaciela właśnie tutaj z Węgier, Almosza, z którym razem, że tak powiem, wychodziliśmy ze statku i przejażdżka haskimi, lądowanie spadochronem na lodowcu. Czy ktoś powie, że może być fajniej? No.
A to była zima?
Czy zima to nie była, bo tam tylko w lato na Alaskę, tylko przez nasze lato tam się pływa, także, ale lodowiec był lodowcem, więc i dookoła był śnieg i można było haskimi jeździć. Także.
Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i w ogóle dziękuję Magdzie i Tobie za ten podcast podróżniczy. No, rejsy statkami, palec w górę chyba, nie?
Oczywiście. Polecam, słuchajcie, naprawdę.
Udanych wakacji i fajnych rejsów.
Do zobaczenia.
Kończymy serię 3 odcinków podcastów Klubu Polskiego poświęconych rejsom wycieczkowcami. Niebawem zaprosimy Państwa na kontynuację ubiegłorocznej serii ze Stanów w Stanach, czyli podróżniczych podcastów po USA. Jesteście ciekawi? No, ja myślę. Za uwagę dziękuję, Małgorzata Wojcieszyńska.
Podcast wyprodukował Klub Polski na Słowacji z finansowym wsparciem Funduszu Wspierającego Kulturę Mniejszości Narodowych. Podkład muzyczny i dźwięk Stanos Techlik. Zapraszamy na kolejne odcinki podcastów Klubu Polskiego.